Ludzie i pieniądze.
Szykuje się wojna handlowa Unii Europejskiej z USA. Dlaczego prezydent USA chce Grenlandii? Czy chodzi o metale ziem rzadkich, czy skrócenie morskich szlaków handlowych? Jakie skutki między innymi byłyby dla gospodarki morskiej przejęcia takiej Grenlandii, czy też jeszcze dodatkowo wojny handlowej? Poza tym kłopoty podwodnego tunelu na Bałtyku, jeśli już powstanie, na ile będzie konkurencją dla polskich portów, a nasz rodzimy supernowoczesny prom Jantar popłynął do Szwecji, ale czy przyczyni się do powrotu polskiej bandery? Orlen z kolei odkrył złoża gazu na szelfie norweskim. Jakie to ma dla nas znaczenie? Czy staniemy się regionalnym potentatem gazowym? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. A w studio dziś goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od spraw międzynarodowych, które mimo, że międzynarodowe, to jednak mogą się odbić na nas i na naszej kieszeni. Szykuje się wojna handlowa Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump żąda Grenlandii i okłada cłami kraje, które na wyspę wysłały garstkę swoich żołnierzy na manewry. Szantażuje przy tym prezydenta Francji, żądając od niego przystąpienia do Rady Pokoju za $1 miliard, a do premiera Norwegii wysyła list, w którym oświadcza, że nie interesuje go utrzymanie pokoju na świecie, bo nie dostał pokojowej nagrody Nobla. Jutro Parlament Europejski ma decydować o wytoczeniu ceł na amerykańskie towary wartości nawet 93 miliardów euro. Wczoraj z amerykańskich giełd wycofał się duński fundusz inwestycyjny, spowodował przy tym spore spadki cen akcji na Wall Street. Co więcej, Unia Europejska ma sporo amerykańskich obligacji. Jeśli zechce się ich pozbyć, może spowodować spory kryzys w Stanach, w państwie, w którym dziś szaleje inflacja. No ale to byłaby prawdopodobnie ostateczność. Dlaczego Donald Trump chce Grenlandii? No on twierdzi, że to jest kwestia bezpieczeństwa, chodzi o metale ziem rzadkich, no ale ponieważ to audycja morska, no to porozmawiajmy o morskich sprawach. Na ile możliwe jest skrócenie morskich szlaków handlowych dla Amerykanów, jeśli przejęliby Grenlandię? Jaki wpływ tej całej wojny ewentualnej handlowej na gospodarkę morską? Maciej Goniszewski.
Ja bym tutaj podzielił to na dwa etapy. Pierwszy etap krótkoterminowy, czyli tak do 5 lat, powiedzmy 6, na pewno negatywne oddziaływanie, ponieważ no, powoduje to wzrost zagrożenia na szlakach, wzrost ubezpieczenia frachtów, ograniczenie tak naprawdę frachtów między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Więc no, mówiąc krótko, skórka nie wyparta wyprawki, ponieważ to samo, co chcieliby osiągnąć Amerykanie, przejmując Grenlandię, tak naprawdę mogą mieć już teraz bez tych wszystkich problemów z Unią Europejską. I też, no nie zapominajmy o tym, wprawdzie to jest nieliczna społeczność, około 60 tysięcy mieszkańców Grenlandii, ale też bez problemów społecznych na Grenlandii. No, ta społeczność bez dotacji z tak zwanej metropolii, w tej chwili z Danii, po przejęciu ewentualnym przez Stany Zjednoczone ze Stanów Zjednoczonych, no sama ciężko byłoby jej się utrzymać, mówiąc krótko. I jeżeli chodzi o szlaki handlowe w tym pierwszym okresie, widzę to bardzo negatywny czynnik. W drugim okresie, no jeżeli się zdarzy, że Europa pogodzi się z tym, że straciła ten obszar i ułoży sobie na nowo jakoś relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to w tym momencie jest jakaś szansa, że Stany Zjednoczone zainwestują tam więcej niż w tej chwili inwestuje Dania. Że pojawią się, nie wiem, może nowe porty, pojawią się nowe kopalnie tych pierwiastków ziem rzadkich. Ale to jest to już jest tylko i wyłącznie no, takie wróżenie, że może się to wydarzy, bo nie wiadomo, czy także Stany Zjednoczone będzie na to stać, żeby inwestować w obszar no, dosyć odległy od nich. Na dodatek można się spodziewać, że może to wywoływać pewne protesty społeczne w samych Stanach Zjednoczonych, bo mamy tutaj zderzenie tak naprawdę dwóch systemów socjalnych, duńskiego i amerykańskiego. I teraz co Amerykanie zrobią z tą społecznością? Znowu wracamy do tej społeczności.
Przyzwyczajono do europejskich standardów.
Czy zostawią duńskie standardy, bardzo wysokie, socjalne, no czy wprowadzą te amerykańskie? Jeżeli zostawią te duńskie, no to będą protesty. Dlaczego ci Grenlandczycy mają lepiej niż Amerykanie w Ameryce, tak? Jeżeli chodzi o socjal.
Czy nawet na Alasce niedaleko, tak, biorąc
Alasce
pod uwagę ziąb.
Podobny klimat. Dlatego ja kompletnie nie rozumiem tej polityki Donalda Trumpa. Nie wiem, z czego ona wynika. No, są osoby, które twierdzą, że jest to człowiek niezrównoważony, nie za bardzo przyswajający realia obecnego świata, te polityczne. Nie zauważa tego, że to wszystko mógłby mieć bez tych wszystkich konsekwencji, po prostu współpracując, bo tam jest już w tej chwili baza amerykańska Thule Air Base. Do tej pory ona się tak nazywała, w tej chwili od dwóch chyba albo trzech lat to jest już kosmiczna stacja Pita Fuk, o ile dobrze pamiętam nazwę, chyba przekręczam w tej chwili.
Nie poprawię, nie pamiętam.
Space Air. Więc no, w tej chwili nie tylko chronią przed atakiem na Stany Zjednoczone ze strony pocisków balistycznych, ze strony Rosji na przykład, bo to jest akurat po drodze, jak i obserwują całą tą przestrzeń kosmiczną, czy przypadkiem nie ma jakiegoś ataku kosmicznego i tak dalej. Więc mają tą możliwość. Na dodatek zgodnie z umową z 1957 roku o ochronie Grenlandii, bezpieczeństwie Grenlandii, Amerykanie mogą tam budować sobie kolejne bazy. Mogą rozbudowywać infrastrukturę dookoła tych baz. Mogą się rządzić w tych bazach amerykańskimi prawami. Mają bardzo daleko posuniętą dowolność z tym, co robią wojskowego na Grenlandii. Więc tak naprawdę oni już w tej chwili mogliby tam stawiać nowe radary, nowe bazy i tak dalej. Więc no, dlaczego, że tak powiem, ryzykują, że wyjdą z sojuszu, w którym w tej chwili są i że tak powiem zostaną sami z ich głównym antagonistą, z Chinami, bo tak naprawdę Amerykanie konkurują z Chinami gospodarczo i militarnie, a nie z Europą. Tworzą sobie zupełnie nowego wroga z dotychczasowego sojusznika. Jest to tak absurdalne, że no, aż trudno sobie wyobrazić. Także gospodarczo oni mogliby tam robić te kopalnie. Przecież na całym świecie bardzo chętnie, znaczy w większości świata, bardzo chętnie przyjmuje się amerykańskie korporacje i współpracuje się z Amerykanami w przedsięwzięciach gospodarczych. Nie ma żadnego problemu, żeby wydobywali te pierwiastki ziem rzadkich, czy to po prostu wykupując koncesję od Grenlandczyków, bo tutaj nie zapominajmy, mówimy cały czas Dania, ale Grenlandia ma autonomię bardzo szeroko. Więc tak naprawdę też jest to podmiot prawa międzynarodowego, z którym się należy liczyć.
Profesor Marek Grzybowski.
Więc zaczynając od spraw morskich, sprawa jest taka, jak ty mówił pan doktor, że główne szlaki handlowe to są na Pacyfiku, między Azją a Stanami Zjednoczonymi. Wysokie cła na towary chińskie sprawiły, że towarów chińskich w portach było znacznie mniej. Ale te towary chińskie dotarły przez Wietnam, Indie, Tajlandię i obroty w portach amerykańskich się nie zmieniły wiele w stosunku do poprzedniego roku, więc handel utrzymywał się. Handel w kontenerach się utrzymywał. Utrzymywał się też handel, jeśli chodzi o towary masowe. I zarówno eksport, jak i import utrzymywały się na podobnym poziomie, bo widać to po obrotach portowych. Wokół Grenlandii i wzdłuż Grenlandii nie będą rozwijały się żadne szlaki handlowe, bo nie ma tutaj rynków, z którymi mogliby Amerykanie współpracować. Jeśli chodzi o Europę, no to Europa jest jednym z ważniejszych odbiorców amerykańskiej ropy i gazu. Między innymi Polska funkcjonuje praktycznie na gazie amerykańskim. No i to są całkiem inne szlaki, które daleko od Grenlandii się znajdują, bo przecież my ropę i gaz bierzemy z Zatoki Meksykańskiej. A eksportujemy do Zatoki Meksykańskiej i portów Nowy Jork i New Jersey. To Europa eksportuje tam i jednocześnie importuje przez te porty. Więc tutaj specjalnych zmian nie będzie. Jeśli chodzi o metale i w ogóle pierwiastki ziem rzadkich, pamiętajmy o tym, że dlatego Chiny są głównym dostawcą, że to jest produkcja bardzo szkodliwa dla środowiska otoczenia. Nie wiem, czy Grenlandia by się zgodziła, żeby zrujnować im całą wyspę.
Nie wiem, czy Trump brałby to w ogóle pod uwagę.
Znaczy, nie Trump, ale korporacje muszą brać pod uwagę, czy będą ponosiły. Pamiętajmy, że Grenlandia formalnie jest jakby w obszarze aktywności europejskiej. I firmy, które by weszły i zaczęły eksploatować i niszczyć środowisko, musiałyby wziąć pod uwagę ograniczenia, które funkcjonują u nas. Czy brałyby to pod uwagę, czy nie? Pamiętajmy, że na razie lepiej wydobywać te pierwiastki z obszaru Azji i Australii. Pamiętajmy, że Australia też jest jednym z eksporterów pierwiastków ziem rzadkich, niż na Grenlandii, w której trudne są warunki eksploatacyjne. Na razie korporacje amerykańskie, ale nie tylko, na przykład właśnie azjatyckie, z różnych krajów Azji, ale głównie zaprzyjaźnionych, inwestują na Alasce. Alaska ma złoża ropy i gazu, ale tam też się ludzie buntują, bo niszczone środowisko. Przekupywani są mieszkańcy Alaski przez to, że dostają duże dotacje, ale po jakimś czasie to się być może skończy. Na razie przez to, że mamy nadpodaż gazu, ten ceny gazu spadły, a więc i rentowność inwestycji w obiekty związane zarówno z przesyłaniem gazu, regazyfikacją, jak i później dostarczaniem gazu są mniej rentowne niż były kiedyś. Japonia, która zainwestowała bardzo dużo w obiekty na Alasce, już liczy, że rentowność będzie znacznie mniejsza niż zakładali. Najlepiej dla Japonii i dla producentów, którzy skoncentrowali się na biznesie związanym z gazem, najlepsze są kontrakty takie jak z Polską, jak z FSR-u w Gdańsku. Bo tutaj mają kontrakt praktycznie długoletni, bo to jest prawie 20 lat, a więc kontrakt jest pewny, rentowny, dostawy my musimy zapewnić, natomiast spłacać eksploatację tego terminala i statku będziemy musieli my w ramach kontraktu. Więc Japończycy trochę inaczej zainwestowali na Alasce i trzeba powiedzieć, że już inwestycje na Alasce są krytyczne, to na Grenlandii byłyby bardzo krytyczne i wątpię, że przedsiębiorstwa tam tak szybko wchodziły, jak to sobie wyobraża prezydent Trump.
No właśnie, jeśli chodzi o metale ziem rzadkich, to tutaj eksperci się wypowiadają, że nie tyle jest trudne w tej chwili wydobycie tych metali, co prawie niemożliwe. Wieczna zmarzlina tam, twierdzą, że trzeba byłoby trochę jeszcze odczekać na skutki cieplarniane, ocieplania się klimatu i roztopów. No a to może iść w lata.
Środowisko by tam było zniszczone niesamowicie. Tak, to jest, nie są w stanie, Grenlandia nie jest w stanie w tej chwili konkurować z Chinami i Australią.
No a z drugiej strony mówi się, że leży na trasie potencjalnych nowych korytarzy transportowych Grenlandia Wyspa przez ośrodek
Oceanu Arktycznego. Jak rakietami będziemy eksportowali, to tak.
Ale pod warunkiem, że będą też to rakiety. Przyjdą roztopy.
Że będą to rakiety międzykontynentalne, bo na pewno nie statki. Tam to są marginalne trasy.
Tak naprawdę trasa ta arktyczna, ona wiedzie od samego wschodu Rosji do północnej Europy, tak? Tam faktycznie można przepływać. Tam Chińczycy już nawet mają w okresie letnim linię, która pływa tamtędy. Jest szybciej z Chin tamtą trasą niż dookoła Azji, tak? Ale to jest obok Grenlandii, jakby z drugiej strony wybrzeża Grenlandii. Grenlandia nie ma na to żadnego wpływu, bo to jest obszar, który kontrolują Rosjanie. I szukałem, czy w ogóle Rosjanie byli kiedykolwiek zainteresowani zajęciem Grenlandii, bo tu jest ten argument, że wejdą tam Rosjanie, Chińczycy. Rosjanie nigdy nie byli zainteresowani Grenlandią, bo oni mają bardzo duży obszar Arktyki. No, ta północna Rosja właściwie to jest Arktyka na całej długości. A Chiny w ogóle nie mają dostępu do Arktyki i próbowali w 19 roku stanąć do przetargu na budowę lotniska na Grenlandii. To było jedyne, kiedy oni byli w ogóle Grenlandią zainteresowani. Już się wtedy podniósł alarm, że Chińczycy wchodzą do strategicznego obszaru amerykańskiego i oni się z tego wycofali.
No zobaczymy, jak się sprawa, znaczy nie sądzę, żeby się sprawa szybko zakończyła, ale może jakiejś jasności nabędziemy po dzisiejszym przemówieniu na forum ekonomicznym w Davos. Donald Trump o 14:30 ma tam przemawiać i zobaczymy, do czego to wszystko
chyba
doprowadzi.
Chyba nie nabędziemy, bo po przemówieniu może natychmiast zmienić zdanie.
Ale Parlament Europejski może jutro podjąć decyzję o cłach na produkty amerykańskie, a tutaj jeszcze chodzi też o ograniczenie inwestycji w dalszej części możliwości europejskich, to ograniczyć inwestycje amerykańskie. No i Europa może przestać chronić własność intelektualną Amerykanów, więc no zobaczymy, do czego to wszystko doprowadzi.
Jeszcze jedną rzecz trzeba by dodać, że Polska nie jest w pierwszej dziesiątce eksporterów do Stanów Zjednoczonych, więc dla nas będzie, dla niektórych przedsiębiorstw będzie to bardzo dotkliwe. Natomiast Polska nie jest pierwszej dziesiątce
eksporterów.
Dla firm,
które kooperują z firmami dużymi, które eksportują do Stanów, to będzie dotkliwe.
A ja powiem coś, co może teraz wielu słuchaczy zbulwersować, ale uważam, że w kontekście tego, co przed chwileczką rozmawialiśmy, bardzo dobrze, że została zawarta umowa z Mercosur. Tak. Ponieważ to jest jakiś alternatywny rynek, gdzie nasi eksporterzy mogą przejść ze Stanów do Ameryki Południowej, więc wiem, że wiele osób jest przeciwnych tej umowie, ale ja uważam, że to jest bardzo cenna umowa.
Mercosur, Indie i Chiny.
27 stycznia umowa z Indiami zostanie podpisana i też my tutaj tłumaczymy Mercosur, za i przeciw i szczerze mówiąc więcej argumentów jest za umową z Mercosurem. Profesor Marek Grzybowski, dr Maciej Goniszewski, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę. A w studio goście, przypomnę, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Ze spraw międzynarodowych przechodzimy do krajowych. 158 pojazdów ciężarowych, 9 samochodów osobowych, 161 pasażerów na pokładzie MF Yantar Unity wypłynęło wczoraj wieczorem ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga. Jednostka miała tam dopłynąć około godziny 3 w nocy. No i to pierwszy komercyjny rejs nowego polskiego promu, największego na liniach Polska-Skandynawia. Chrzest Yantar Unity odbył się w sobotę w Szczecinie. W niedzielę zorganizowano dzień otwarty. My przypominamy, że prom powstał w Gdańsku w grupie Remontowa Shipbuilding. No i panów chciałam zapytać, czy to rzeczywiście najbardziej nowoczesny prom obecnie pływający na Bałtyku? Mamy się czym chwalić?
No w tej chwili jest to prom najnowocześniejszy.
Profesor Marek Grzybowski.
Odpowiadający potrzebom rynku. Ale musimy tutaj przypomnieć taką rzecz, że właściwie wszystkie promy powinny być wymienione u polskich operatorów lub operatorów, którzy łączą Polskę ze Szwecją, bo na przykład firma szwedzka wymieniła szybko tej promy, które pływają, to były najnowocześniejsze promy, to praktycznie był zielony korytarz między Gdynią a Karlskroną i to były najnowocześniejsze promy. Teraz te promy Flex, jeszcze nowocześniejszy jest polski prom z ciekawymi pędnikami, ale wróćmy do spraw rynkowych, bo ja się interesuję z punktu widzenia ekonomicznego. Pamiętam, że w Instytucie Morskim myśmy już 25 lat temu robili analizę rynku i traktowaliśmy, że to jest rynek perspektywiczny, rozwój połączeń promowych między Europą Środkową, bo nie tylko Polską, Europą Środkową i Skandynawią, ale pamiętajmy o tym teraz, że prom został wprowadzony i drugi prom będzie wprowadzony w czasie, gdy za jakieś 3, 4 lub 5 lat oddany zostanie tunel między krajami skandynawskimi, między Półwyspem Skandynawskim, a właściwie między Danią, między Danią a Niemcami. Ten tunel wprowadzi pewne zamieszanie i to jest nowa jakość rynkowa. O analizie ekonomicznej takiego rynku to może pan doktor powiedzieć.
No właśnie, bo się nawet mówi, że ten tunel może spowodować jakby zmniejszone zapotrzebowanie na promy, na promy typu RORO, a takim promem jest właśnie nasz Jantar, który właśnie wypłynął w Dziewiczy Rejs. Maciej Goniszewski.
Pewne oddziaływanie będzie, ale musimy pamiętać o tym, że po pierwsze, ten rynek cały czas się rozrasta, tej wymiany handlowej, więc jak gdyby to będzie, ten tunel będzie uzupełnieniem oferty. Pewnie będzie w jakiejś części odbierał część tego strumienia, który będzie płynął do Skandynawii z Europy Środkowej, ale ja bym się tego tak bardzo nie obawiał z tego względu, że faktycznie tutaj pewna konkurencja będzie w RORO, ale na pewno nie będzie w konkurencji w materiałach masowych. I tutaj jak najbardziej dalej możemy rozwijać się w tej dziedzinie. I trzeba pamiętać o tym, że Gdańsk jest portem tak naprawdę oceanicznym, ponieważ zawijają tam statki oceaniczne i jest hubem. I w tym momencie do Gdańska przypływają te statki tej krótkiej żeglugi i rozwożą albo przywożą towary, które później będą albo wcześniej były przywożone przez te duże kontenerowce. Więc jak gdyby tutaj też mamy tą swoją niszę, w której możemy dalej się specjalizować.
Świnoujście ma gorzej.
Świnoujście ma gorzej, ale ja bym też się tego specjalnie nie obawiał. Bo musimy brać pod uwagę, że Europa Środkowa jest rejonem, w którym kraje i społeczeństwa bardzo szybko się bogacą. Każdy, kto był na wakacjach w Europie Południowej, czy to w Chorwacji, czy to we Włoszech, czy we Francji, widział, ile tych promów tam pływa. Naprawdę to nie ma w ogóle porównania z tą żeglugą, która jest na Bałtyku. A przypuszczam, że to raczej będzie na Bałtyku się rozrastało cały czas. Że będzie coraz większe zainteresowanie, nie tylko te towarowe, ale i turystyczne, żeby korzystać z promów. I też takie, no, powiedzmy, społeczne, wynikające z coraz ciaśniejszych kontaktów tych społeczeństw skandynawskich i Europy Środkowej. Więc niespecjalnie bym się obawiał tego tunelu. Musimy też pamiętać, że do tunelu trzeba jakoś dojechać. I jeżeli tam się wygeneruje zbyt duży ruch, no to będą też korki, że tak powiem, które będą sprawiały, że ktoś może uznać, że bezpieczniejsze i pewniejsze będzie to połączenie promowe.
Ale tam linia kolejowa też będzie działała, więc poza korkami.
Tak. Tutaj linia kolejowa będzie dużym uzupełnieniem. Ja uważam, że tunel jest konkurencją. Dlatego powinniśmy następny krok po wprowadzeniu tego polskiego promu i kolejnego promu powinna być konsolidacja rynku, bo powinniśmy wzmocnić linie żeglugowe. Nie może być tak, że jest dwóch operatorów polskich i oni ze sobą konkurują. Minister Marchewka mówił na konferencji prasowej, że są sytuacje, że na promy wjeżdża niespełna 40% linii ładunkowej jest zajęta. To powinno być około 70%, żeby prom był rentowny i żeby cały czas mógł funkcjonować na rynku. Na pewno musi być konsolidacja polskich operatorów. Nawet być może trzeba pójść w takim kierunku, jak to robi Stena. Stena, pamiętajmy, że działa w sposób zdywersyfikowany. Tam w Stenie, w grupie Steny są też firmy, które zajmują się odzyskiwaniem surowców wtórnych. Cały ten recykling jest tam mocno rozbudowany. Też mają obszary związane z inną działalnością. Zarządzają również terminalami. Przecież pamiętajmy, że niedawno jeszcze, dawno, PZB zarządzał terminalem. I ten terminal został sprzedany, żeby ratować firmę. powinno być to teraz... Terminal też jest powiązany z zarządem portu, no bo on współpracuje z portem Szczecin-Świnoujście, ale faktycznie jest to samodzielny podmiot, więc tutaj też powinna być integracja. To, co się robi na całym świecie, czyli firmy operatorskie włączają się w łańcuchy dostaw, czyli operują i terminalami, i ciągami komunikacyjnymi, w tym na przykład intermodalem. Pamiętajmy, że do Świnoujścia uruchomiono niedawno połączenie intermodalne, więc należałoby to wzmocnić, ale poprzez konsolidację działań i kompleksowe zarządzanie.
Jeszcze wracając do naszej jednostki, z takich danych, które mogą podziałać na wyobraźnię słuchaczy, nasz prom ma ponad 4 km linii ładunkowej, pozwala zmieścić na nim nawet 250 ciężarówek. Co to znaczy 4 km? To znaczy, że co, jeżeli postawimy ciężarówki jedną za drugą, to wyjdzie nam 4 km ładunków.
Na 4 kilometrach można postawić pojazdy kołowe lub takie, które mogą na kołach wjechać na prom.
I z takich kolejnych danych, to do końca tego roku ma być gotowy drugi prom Bursztyn, a trzecia jednostka ma być oddana w 2028 roku. I przy okazji tej całej fety związanej z oglądaniem promu, z jego wyruszeniem w pierwszy rejs, pojawiły się kontrowersje, bo się okazało, że prom współfinansowany przez rząd został zarejestrowany na Cyprze, a port macierzysty to Limassol. No to dlaczego armatorzy wybierają cypryjską banderę?
To jest oczywiste. Bardzo wysokie ubezpieczenia załóg pod polską banderą. Bardzo uciążliwe, żmudne i długotrwałe procedury, jeżeli chodzi o rejestrację. Po prostu nie jesteśmy przygotowani administracyjnie nawet na to, żeby rozwijać polską banderę. Teoretycznie mamy ten podatek tonażowy, który jest wskazywany jako ten podatek, który jest właściwy dla żeglugi i taki konkurencyjny, ale to jest za mało, to kompletnie nie działa. Są w tej chwili prace legislacyjne, ale odkąd pamiętam...
Przestarzałe przepisy, tak, jeszcze z komuny
ale
sięgające.
Odkąd pamiętam, zawsze się mówiło, że no, trwają prace legislacyjne nad tym, żeby polska bandera była bardziej atrakcyjna. Polska bandera w tej chwili... Mówi się o mocnych banderach i tanich banderach, łatwych banderach. Polska bandera taka handlowa właściwie nie jest w tej chwili klasyfikowalna, ponieważ praktycznie jej nie ma.
14 statków pływa tak. W 2023, bo to tak. Są dane
i to są
z tego roku.
Najczęściej jakieś statki techniczne takie, których no, inaczej się nie da zarejestrować. Porównałem sobie do Niemiec, do Szwecji. Teoretycznie też państwa, które właśnie mają ten socjal, mają te przepisy i najróżniejsze tego typu rzeczy. Niemcy mają po prostu międzynarodową banderę drugą, która ułatwia rejestrację pod tą banderą. Szwedzi też bardzo dbają o to, żeby ich bandera istniała. Ułatwienia najróżniejsze się pojawiają dla armatorów. I to one są określane jako mocne bandery. Polska handlowa jest nieklasyfikowalna, a za to się pojawia polska bandera odnośnie jachtów jako łatwa bandera,
tak, jachty,
która,
tak.
Która jest wykorzystywana przez przemytników, na przykład narkotyków z różnych krajów na świecie, tak. Ponieważ można jacht do chyba 25 metrów zarejestrować, kompletnie nie będąc w Polsce, nikt go nie sprawdza. Po prostu się rejestruje
się,
jest się i później taki przemytnik ma gwarancję, płynąc pod tą banderą, że obce służby będą miały pewien problem z wejściem na pokład, bo będą musiały się kontaktować, a prawdopodobnie się nie dodzwonią do kogoś, kto im pozwoli w Polsce, żeby oni weszli na pokład.
Znaczy do Urzędu Morskiego, bo tak. To urzędy morskie rejestrują jachty.
W związku z tym to bardzo źle oddziaływuje na polską banderę, bardzo zła opinia, nasila kontrolę wręcz, jeżeli służby widzą, że jest polska bandera, to jest większa chęć wejścia, sprawdzenia, czy tam faktycznie, czy to są turyści, czy to nie są jacyś właśnie przestępcy. Więc naprawdę mamy politykę w zakresie bandery totalnie taką rozjechaną, właściwie nieistniejącą. Zniszczyliśmy jak gdyby ten symbol polskiej bandery na morzu, można powiedzieć, przez decyzję administracyjną.
Tak, w marinach na Morzu Śródziemnym połowa małych jachtów to jest pod polską banderą, także to nawet człowiek jedzie w Grecji, czy gdzieś tam w Nicei, czy i oglądaj, jest polska bandera.
Ja, a propos, trochę na marginesie, podobnego, z podobnych względów. Zauważyłem, będąc w Neapolu, że bardzo dużo samochodów ma polską rejestrację. Tak. Wynika to z tego, że jest tanie ubezpieczenie, jeżeli masz polską rejestrację. I się mówi, że Neapol to jest dzielnica Warszawy. Tak. Tyle jest tam samochodów z polską rejestracją. I podobnie jest z jachtami, jeżeli chodzi o polską banderę.
To co możemy zrobić, żeby uratować tą opinię i żeby, znaczy, na kim się wzorować, bo może warto się na kimś wzorować, tworząc przepisy.
Ale sprawa jest całkiem
prosta.
Trzeba wziąć, w ogóle nie trzeba tworzyć nowych przepisów. Wystarczy wziąć przepisy norweskie albo greckie.
I one będą pasowały do naszych realiów?
Albo jeszcze bliżej, z Luksemburga, który ma więcej statków pod banderą Luksemburga pływa niż pod polską banderą.
To są wszystko kraje Unii Europejskiej, więc one będą pasowały w naszych realiach jak najbardziej.
Albo albo możemy wziąć na Maltę, też może być ciekawa wycieczka. Malta jest czołowym administratorem, który rejestruje banderę europejską. Stąd Malta i Cypr bardzo protestowały, gdy u nas, gdy w Komisja Europejska próbowała wprowadzić jakieś regulacje związane z zarządzaniem statkami i z rejestracją. I podkreślmy, to są wygodne bandery. Niekoniecznie one są tanie. Tam dosyć opłaty są wysokie, bo one są uzależnione od tonażu i od rodzaju statku. Natomiast to są wygodne bandery ze względu na to, że te administracje morskie mocno pracują nad tym, żeby rejestrować pod banderą maltańską czy cypryjską statek. Z tego skorzysta Euroafrika i korzysta także Polska Żegluga Morska i w ogóle polscy armatorzy.
I trzeba dodać, że to nie jest tylko taki wyraz symbolu, dumy i tak dalej, ale to są realne korzyści finansowe dla państwa, ponieważ jeżeli byśmy ułatwili rejestrację pod polską banderą, możemy mówić o kilku miliardach dodatkowych wpływających.
Mówi około 10.
Tak.
Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała i tutaj przy okazji właśnie całej tej sprawy głos zabrał wiceminister Arkadiusz Marchewka i on zapowiedział przygotowanie przepisów, które mają poprawić konkurencyjność polskiej bandery.
Mam nadzieję, że prace trwają. To, bo to kolejny minister, który to zapowiada.
Ale przepisy są przygotowane. Zespół prawników i tutaj, z którym pracował Irek Kuligowski, ten związek właścicieli, że zarządców statków, przygotował przepisy i te przepisy tylko trzeba by wprowadzić. One są jasne, klarowne i wprowadzić trzeba by drugą banderę i wtedy ta bandera polska może funkcjonować na statkach handlowych, a jest to faktycznie korzystne.
Z tym, że to nie jest kwestia tylko przepisów, ale też poprawienia tej obsługi administracyjnej, urzędowej, bo tutaj też niestety leżymy, że tak powiem.
Będziemy do sprawy wracać w miarę, jak się będzie tam coś z nią działo. I na koniec Orlen Upstream Norway z grupy Orlen wspólnie z Equinorem odkryli nowe zasoby gazu ziemnego na norweskim szelfie kontynentalnym. Wielkość złoża pozwoli wydobyć i przesłać do Polski prawie miliard metrów sześciennych gazu. To tak brzmi niesamowicie i wydaje się, że bardzo dużo. No to chciałam panów zapytać, czy staniemy się regionalnym potentatem gazowym?
Absolutnie, na pewno nie z powodu tego złoża. Ten miliard, to całe złoże, to jest jego zasób. My zużywamy 19 miliardów rocznie, ponad 19.
A nawet ostatnio podobno w ubiegłym roku do 23.
Tak. No więc to jest 1/20 praktycznie.
Ale to mówię o rocznie.
Mamy
cały zasób, który tam jest do wydobycia, to jest ten miliard, więc on mógł być zużyty w ciągu miesiąca, gdybyśmy próbowali, że tak powiem, ściągać go bardzo szybko do Polski. Więc absolutnie nie z powodu tego złoża, ale generalnie ten kierunek, żeby wydobywać na tym norweskim szelfie kontynentalnym gaz i żeby go sprowadzać przez własną firmę, jest dobrym kierunkiem. Ten docelowy, chyba do roku 30 cel, czy 32, to jest 12 miliardów, żeby to było stamtąd ściągane. Więc to też nie będzie pokrywało całego naszego zapotrzebowania, więc potentantem nie będziemy, bo będziemy cały czas ściągać z zagranicy gaz.
Musimy
dodatkowo
dywersyfikować,
ale możemy być potentantem jako taki regionalny hub pośredniczący.
Ale chciałem zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz istotną, bo Kuwait planuje zwiększenie dostaw dwukrotnie w ciągu najbliższych 5 lat gazu. W związku z tym cena gazu może spaść i rentowność złoża może być znacznie niższa niż dzisiaj to szacujemy. Dlatego patrzmy się na globalny rynek.
Tylko akurat to złoże leży bardzo blisko infrastruktury, którą już wcześniej zbudowaliśmy. Więc tutaj tych koszt podłączania kolejnego złoża nie będą jakieś bardzo wysokie.
Ale rentowność będzie niższa.
Rentowność będzie pewnie trochę niższa, ale no sama inwestycja, tutaj jak gdyby uważam, że jest dobry pomysł na ten biznes ze strony Orlenu, żeby szukać blisko kolejnych złóż tam, gdzie już mamy infrastrukturę, żeby łatwo było podłączyć, żeby te koszty były niskie. No tym samym mniejsze koszty, będzie możliwość większej marży. No więc, więc też ta rentowność oczywiście będzie mogła maleć ze względu na dostawy i malejącą cenę gazu, ale z drugiej strony, jeżeli mamy niskie koszty, no to jesteśmy w stanie to jakoś przełknąć.
A ja tylko dodam, że my z naszych własnych tutaj krajowych zasobów wydobywamy około 4 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, więc to ten kolejny miliard, ale to jest całe złoże, to nie całe będzie rocznie. No to nadal będziemy w okolicach 4 miliardów, no ale dobrze, że coś tam własnego mamy. Lepiej mieć choćby tyle, niż nie mieć wcale.
Oczywiście.
I na tym skończymy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i dr Maciej Goniszewski, ekonomista z Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Audycję realizował Artur Seruga, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.